Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Witają Państwa Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Od 18 do 23 listopada Warszawa świętowała 80. urodziny Krzysztofa Pendereckiego. Na festiwal zjechali i muzycy tacy jak Lorin Mazel, Anne-Sophie Mutter czy Marek Janowski, ale także wystąpiły czołowe polskie orkiestry, czołowe polskie chóry i młodzi soliści, jak Agata Szymczewska, która pojawi się dzisiaj w naszym programie. Natomiast wybitny angielski dyrygent Sir Neville Mariner wystąpił w Katowicach, a 15 listopada poprowadził Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej, która w interpretacji dwóch symfonii Jowiszowej Mozarta i drugiej Beethovena wspięła się na szczyty swoich możliwości wykonawczych, prezentując po prostu piękny koncert. A rozmowę z maestro nagrała Ewa Mikołajewska.
Rozmowa miesiąca.
Maestro, 33 lata prowadził pan założoną przez siebie orkiestrę, akademiowcem Martin in the Fields. Jestem pewna, że po tak długim czasie pan, dyrygent i pana muzycy stanowiliście jakby jeden wspaniały organizm, który oddycha w tym samym czasie, odczuwa podobnie. Teraz bywa pan raczej gościnnym dyrygentem, tak jak teraz u nas w Poznaniu. Łatwo jest znaleźć szybkie porozumienie z obcym zespołem? Bardzo szybko można powiedzieć, czy współpraca będzie się układać dobrze czy źle. Na przykład Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. Od razu wiedziałem, że muzycy chcą grać i to grać dobrze. Chcą, aby to była kreacja. Tak samo bywa z tymi największymi światowymi orkiestrami. Mają zazwyczaj 5 prób i koncert w następnym tygodniu to samo, ale z innym repertuarem. Zanim stanę przed orkiestrą, oczywiście muzycy muszą dobrze poznać swoje partie. Czasami trzeba pewne fragmenty przedyskutować, tak jak teraz, podczas przerwy w próbie z poznańskimi filharmonikami. Rozmawiałem z niektórymi muzykami prywatnie, dyskutując, jak najlepiej wykonać konkretny fragment utworu. Uważam, że to bardzo ważne. Ta moralna strona podejścia do pracy, do zawodu. Muzycy muszą czuć, że są odpowiedzialni za poziom, za jakość wykonywanego dzieła. I to się dzieje właśnie tutaj. Bardzo mnie to cieszy. Zdarzają się oczywiście też zespoły, z którymi nawet po dwóch próbach nie mogę znaleźć jakby wspólnego języka. Tutaj w Poznaniu to porozumienie nastąpiło natychmiast. Widać szczególnie po tych młodych muzykach, że bardzo chcą grać i to grać najlepiej jak mogą. Zanim pan został dyrygentem, był pan skrzypkiem, między innymi w London Symphony Orchestra. Co sprawiło, że zapragnął pan odłożyć smyczek, a wziąć do ręki batutę? Czy może współpraca z takimi mistrzami jak Toscanini, Furtwängler czy Karajan? To było dosyć dziwne. Tym człowiekiem był Pierre Monteux, główny dyrygent London Symphony Orchestra w okresie, kiedy byłem tam skrzypkiem. Przyszedł kiedyś na nasz koncert, kiedy już założyłem akademię. To były początki zespołu, a ja występowałem jeszcze wówczas w podwójnej roli, skrzypka i dyrygenta. Orkiestra była niewielkim zespołem kameralnym. I Monteux po koncercie powiedział: przyjdź do mojej szkoły, do Ameryki, może spodoba ci się nauka dyrygowania. No i pojechałem do jego letniej szkoły i tam spotkałem innych chętnych, między innymi André Prevena, którzy rozpoczynali naukę dyrygowania. Ja potraktowałem tę naukę bardzo poważnie. No i co się stało? Otóż natychmiast po ukończeniu nauki w szkole Pierre'a Monteux otrzymałem propozycję z Los Angeles, aby założyć tam orkiestrę kameralną. Chcieli tam mieć po prostu zespół podobny do Academy of St. Martin in the Fields. Tak więc zostawiłem moje skrzypce, zostawiłem smyczek, wziąłem tylko batutę i wyruszyłem do Los Angeles. Przez pewien czas byłem tam dyrygentem kameralnej orkiestry. Potem wróciłem do Londynu i nadal byłem dyrygentem orkiestry kameralnej Akademii. Najpierw graliśmy muzykę Bacha, Vivaldiego, Händla, ale wkrótce zaczęliśmy sięgać też po utwory Beethovena, Schuberta, Schumana, Dworzaka, a orkiestra coraz bardziej się rozrastała ze względu na wymagania partytur. Można więc humorystycznie powiedzieć, że dyrygentem zostałem przez przypadek.
To był fragment uwertury do Semiramidy Gioachino Rossiniego. Grała oczywiście Academy of St. Martin the Fields pod dyrekcją Neville'a Marinera. Po prawie 58 latach Filharmonia w Koszalinie doczekała się nowego budynku i świetnej sali koncertowej, o czym z satysfakcją informuje nas Beata Górecka-Młyńczak.
Nowy obiekt i uroczyste koncerty otworzyły zupełnie nowy rozdział w dziejach Filharmonii Koszalińskiej. Jest to wydarzenie historyczne nie tylko dla muzyków, ale także dla mieszkańców miasta i regionu. Podkreśla rangę tutejszej filharmonii i stwarza jej nowe, wspaniałe możliwości. Zetknięcie się z tą imponującą budowlą, jej walorami architektonicznymi, akustycznymi, instalacją świetlną, wspaniałymi punktami widokowymi, sprawia niesamowite wrażenia, pełne zachwytu i podziwu. To unikatowy, najpiękniejszy nowoczesny obiekt w Koszalinie, który zachwyca chyba każdego. Oto Ruben Silva, dyrygent.
Nareszcie Filharmonia ma swoją salę, ma swoją własną siedzibę. Zasłużyła na to, tak samo jak publiczność. Przecież tutaj jest wspaniała publiczność. Uważam, że jest to bardzo piękna sala, ma bardzo dobrą akustykę. Bardzo ładnie słychać orkiestrę. Tylko chciałbym życzyć, żeby mieli godne warunki do tego, żeby uprawiać sztukę.
Co się panu tutaj najbardziej podoba, już abstrahując od świetnej akustyki?
Wszystko mi się podoba. Bardzo ładna, bardzo estetyczna. Cieszę się, że są te zaplecze są bardzo fajne. Garderoby, pokoje dla solistów, dla dyrygentów z łazienkami. Tak po prostu wszystko po ludzku, tak jak trzeba, tak jak jest na zachodzie.
Andrzej Zborowski, prelegent.
Wrażenie ogromne. Mimo, że już tam parę razy podglądałem przedtem, ale teraz, kiedy cała sala jest już w pełnym wystroju, no wrażenie jest naprawdę kolosalne. Wiele, wiele miast w Polsce będzie nam zazdrościło tak wspaniałej sali.
Nathan Dondalski, koncertmistrz.
Akustyka wydaje się być ciekawa. Ten pogłos, to czego brakowało na tamtej sali, czyli totalne wytłumienie. Pomagaliśmy sobie mikrofonami. Tutaj jest zupełnie to niepotrzebne. Typowa sala koncertowa, no jak w innych, mówię, miastach Polski czy nawet Europy.
Agnieszka Tobik, koncertmistrz.
Bardzo duże robi wrażenie. Sama wielkość sali, wystrój sali, no i oczywiście akustyka, do której my się w sumie musimy jakoś też dostosować, bo graliśmy w dosyć nieciekawych warunkach w kinie, co jakby niesie za sobą utrudnienia przez wytłumienie sali, a tu po prostu jest akustyka dostosowana do sali filharmonicznej. Granie bez mikrofonów.
Alicja Węgorzewska, śpiewaczka.
Spektakularna. Podjechałam i nie wierzyłam. Piękny tutaj skwer, taki zielony i zakończeniem tego skweru jest cudowny budynek. Wielką atencję ktoś przyłożył do akustyki, co jest bardzo ważne, bo śpiewałam w operze w Krakowie tej nowej i mam wrażenie, że to jakiś zespół basenowo-sportowy, więc tutaj widać klasę, widać atencję do szczegółu, co jest bardzo ważne. I świetną macie orkiestrę, bo ja powiem, że oni bardzo miękko grają. Nie mają tendencji do takiego przyciskania dźwięku i ścigania się ze śpiewakiem, tylko jak czują, że śpiewak schodzi w piano, to oni też schodzą w to piano, więc naprawdę bardzo fajne porozumienie. Jestem pod wrażeniem.
Koszalinianka Agata Szymczewska wraz z orkiestrą pod batutą Rubena Silwy cudownie wykonała partię solową koncertu D-dur op. 35 Piotra Czajkowskiego. Rozwiała całkowicie wszelkie niepewności.
No przede wszystkim od momentu, kiedy podjechałam tutaj pod budynek Filharmonii, to poczułam się aż no nieswojo, wręcz powiedziałabym obco, no jak nie w Koszalinie. Całe wejście tutaj od strony architektonicznej, wszystko wygląda przepięknie. Sala koncertowa zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Orkiestra akurat już grała fragmenty z koncertu Czajkowskiego, więc przysłuchiwałam się gdzieś tam z oddali orkiestrze, no i muszę powiedzieć, że w zasadzie byłam święcie przekonana, że to jest jakaś podstawiona inna orkiestra. Nie wiem, czy Filharmonia Narodowa, Symfonia Warszawia, bo orkiestra brzmi naprawdę fantastycznie, a że ja z daleka dobrze nie widzę, to po prostu nie widziałam, kto gra. Dopiero jak podeszłam bliżej, to zobaczyłam znajome twarze, mówię, to jest po prostu niesamowite. Jak sala koncertowa, warunki pracy dla muzyków mogą zmienić brzmienie orkiestry, radość z muzykowania, chęci grania. Mam wrażenie, że chyba w tym tygodniu wszyscy poczujemy się co najmniej, jakbyśmy wygrali bilety na koncert Filharmoników Nowojorskich w Carnegie Hall.
Ja też jestem oczarowana Filharmonią.
No jest to miejsce, które zdecydowanie nadaje się do robienia wydarzeń międzynarodowego formatu, do zapraszania muzyków, zespołów, artystów pierwszoligowych, no najlepszych na świecie. Jedyne, co jeszcze nam tutaj w Koszalinie troszeczkę doskwiera, to brak dobrej bazy hotelowej, no ale miejmy nadzieję, że wraz z Filharmonią może jeszcze stanie z jeden, dwa dobre hotele, gdzie rzeczywiście no, ci artyści, którzy do nas, mam nadzieję, będą przyjeżdżali, będą mieli gdzie się zatrzymać. No, miejsce jest fantastyczne i chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, opowiadać o bliskości do morza, czystym powietrzu i urokach miasta. No i może jeszcze ze dwa hotele i lotnisko i po prostu będziemy centrum Europy.
Słuchamy Agaty Szymczewskiej. Nazwisko skrzypaczki wymienia w swym gdańskim felietonie Konrad Mielnik.
Dziś zacznę wyjątkowo nie od Trójmiasta, a od Bydgoszczy, gdzie od kilku lat z satysfakcją obserwuję rozwój festiwalu o wdzięcznej nazwie Muzyka u źródeł. Festiwalu muzyki kameralnej, którego gospodarzem jest renomowany bydgoski kwartet smyczkowy Barok Quartet. Festiwal rozwija się nie tylko programowo. Rozwija się również miejsce, w którym się odbywa. Przepięknie już w tej chwili odrestaurowana dawna hala pomp wodociągowych, położona tuż przy Lesie Gdańskim. Otoczenie i budynek nie tylko niezwykłej urody, ale również o świetnej dla tego rodzaju muzyki i akustyce. Barok Quartet, czyli Wojciech Kołaczyk, Dariusz Groblewski, Zbigniew Szczęch i Michał Litwa wystąpili tym razem między innymi z klarnecistą Piotrem Lato, skrzypaczką Anną Lizą Bezrodny, słynnym litewskim kwartetem imienia Czyrlonisa, tryjem Filipa Wojciechowskiego, a całość zakończyła projekcja filmu Puszka Pandory z muzyką na żywo oczywiście. Filmy, ale dokumentalne tym razem prezentowano również w Gdańsku, podczas koncertów poświęconych muzyce Witolda Lutosławskiego. Pierwszy z nich inaugurował kolejną już edycję Gdańskiej Jesieni Pianistycznej. Bardzo udanej, dodajmy, z udziałem m.in. Aleksandra Gawryluka, fenomenalnego Chińczyka Sisiu, Andrzeja Szybko i Leszka Możdżera. Filharmonia uczciła również 80. urodziny Krzysztofa Pendereckiego i 70. związanej z Gdańskiem kompozytorki Elżbiety Sikory. Odbył się wreszcie jubileuszowy 10. konkurs skrzypcowy pamięci Aleksandry Januszaitis. Konkurs, przez który przez te lata przewinęli się właściwie wszyscy ważniejsi polscy skrzypkowie młodego pokolenia. Agata Szymczewska na przykład była dwukrotnie jego laureatką. Zatem bogato w listopadzie, bogato i oby tak dalej.
W wykonaniu Agaty Szymczewskiej oraz Polskiej Orkiestry Symfonia Juventus pod dyrekcją Johna Axelroda słuchaliśmy początkowego fragmentu z koncertu skrzypcowego e-moll Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Od 22 lat na Śląsku odbywa się Festiwal Sztuki Kameralnej Ars Cameralis. Z współorganizatorem tej imprezy, Bronisławem Majclem, rozmawia Stanisław Wiera.
Każdej edycji towarzyszy też jakieś hasło. W tym roku jest to cytat zaczerpnięty z dzieła O godności człowieka autorstwa Pico della Mirandoli, który brzmi: wiem to, czego nie wiedzą inni. Na ile pani Bartłomieju posłużył on jako źródło inspiracji w konstruowaniu właśnie sekwencji muzycznej programu tegorocznej edycji festiwalu?
To motto tegorocznego festiwalu jest z pewnością dość prowokacyjne. Mogłoby się nawet także wydawać nieco nonszalanckie, ale nam chodziło tutaj o coś nieco innego. Myślę, że w tym świecie, który jest zmultiplikowany do przesady, w którym propozycji jest tak wiele, że trudno czasami ogarnąć to, co się wydaje, to, co się nagrywa, to, co się wystawia podczas wystaw, każdy z ludzi ma taką swoją drogę, taki mały świat, w którym wie to, czego nie wiedzą inni, ponieważ każdy poszukuje na własną rękę swoich własnych jakichś odkryć i zaskoczeń. No i my po raz kolejny, myślę, zapraszamy do takiego naszego świata, w którym, jak nam się wydaje, być może tak, że wiemy coś, czego nie wiedzą inni, ponieważ podocieraliśmy do takich artystów, którzy faktycznie, tak się składa, iż w tym roku często są nie do końca znani w Polsce, natomiast bardzo często są to artyści bardzo ciekawi, często wybitni, a często w swoich własnych krajach bardzo rozpoznani i doceniani. Jeżeli chodzi o tegoroczną muzykę, faktycznie tutaj mamy mnóstwo zjawisk, które myślę, że w pewien sposób odkrywamy przed polską publicznością i tutaj może wspomnę chociażby o tym, co już się wydarzyło, czyli o znakomitym koncercie Tyre Sarano, czy też Andrei Schroeder, bardzo interesujący młody artysta grecki, który przyjął pseudonim Mateusz, który swą pierwszą i jedyną na razie płytę nagrywał między innymi w katedrze w Oliwie i to jest taka mieszanka elektroniki, chórów kościelnych i bardzo ciekawego wokalu, czy chociażby zespół Stranded Horse, to jest z kolei Jan Tambur, jednoosobowy projekt, który gra na afrykańskim instrumencie kora.
Dzień otwarcia tego festiwalu miał też swój jakiś mocny akcent artystyczny. Myślę tu głównie o koncercie, który odbył się w Kościele Ewangelickim, a wystąpiły dwa znakomite katowickie zespoły, Camerata Silesia i Kwartet Śląski. Zaprezentowano utwory Henryka Mikołaja Góreckiego i łotewskiego kompozytora Arvo Parta.
Okazja, aby zorganizować ten koncert, była niezwykła, ponieważ Kwartet Śląski obchodził w tym roku 35. rocznicę swojego powstania, także był to taki ukłon z podziękowaniami za te 35 lat wzruszeń, wspaniałych koncertów, fantastycznych płyt.
Mając na uwadze muzykę właśnie taką poważną, klasyczną, pojawi się też na estradzie Szkoły Muzycznej w Sosnowcu znakomity rosyjski skrzypek, wirtuoz tego instrumentu Sergiej Kryłow i orkiestra kameralna AUXO pod dyrekcją Marka Mosia.
Kolejna fantastyczna, myślę, współpraca z kameralną orkiestrą miasta Tychy AUXO pod dyrekcją Marka Mosia, z którym współpracujemy od lat i tutaj wiele różnych jego projektów było pokazywanych podczas festiwalu, a tym razem Sergiej Kryłow. Bardzo mocnym punktem na mapie tegorocznego festiwalu jest cały blok muzyczno-literacki pod takim hasłem Zderzenia literackie.
Te koncerty odbywają się nie tylko w Katowicach, ale także w innych miastach, Bielsku-Białej, Częstochowie, Bytomiu.
Tak, to prawda, ponieważ festiwal Ars Cameralis jest pomyślany jako wydarzenie ogólnowojewódzkie, tak więc nie tylko Katowice, chociaż faktycznie większość imprez odbywa się w Katowicach, ale także, tak jak pan wspomniał, Częstochowa, Bielsko, Sosnowiec, Bytom, kilka jeszcze innych miejsc.
Thank you.
Orkiestra AUXO, która wzięła udział w festiwalu Ars Cameralis, wystąpiła także na festiwalu Krzysztofa Pendereckiego, a my słuchaliśmy w jej wykonaniu fragmentu finałowego Orawy Wojciecha Kilara. W tym roku także okrągłe 70. urodziny obchodzi Krzysztof Meyer, któremu poświęciły koncerty Filharmonia Narodowa i Poznańska.
Piątkowy koncert to taki kolejny w tym roku dla ciebie prezent z okazji urodzin. Niedawno taki prezent złożyła tobie Filharmonia Narodowa.
Nie, ale to nie było w ramach prezentu urodzinowego. To po prostu zostałem wytypowany jako kompozytor rezydent na ten sezon, ale tam co roku jest jakiś kompozytor rezydent i tam nigdy nie było powiedziane, że to jest związane z moimi okrągłymi urodzinami. Co mnie bardziej cieszy, dlatego że no, gdyby miał być tylko grany z okazji jubileuszy, no to byłoby trochę smutno tak mieć raz na 10 lat jakieś wykonanie.
Przy pulpicie stanął twój bardzo dobry znajomy, który dokonywał prewykonania utworu, który był prezentowany w Filharmonii Narodowej, tak?
Tak, to był Michał Jurowski, dyrygent rosyjski mieszkający na Zachodzie, który dyrygował wiele moich utworów, zrobił kilka nagrań, wśród nich znakomite nagranie dokończenia graczy Szostakowicza. Ja Jurowskiego znam już bardzo długo i bardzo się przyjaźnimy i bardzo byłem szczęśliwy, że zechciał znowu zadrygować tą symfonią, bo dyrygował już ją kilka razy.
A pieśń w Poznaniu?
Prawykonanie światowe to się odbyło w styczniu tego roku w Düsseldorfie. Śpiewała wówczas Klaudia Barański, kto jest znakomity sopran i bardzo z tego powodu się cieszę, że mam znowu kolejnego tak znakomitego wykonawcę.
Co skłoniło ciebie do napisania pieśni Samotnego Marzyciela?
Ja chciałem napisać kiedyś pieśń na głos z orkiestrą, bo to jest bardzo ciekawy gatunek. Właściwie w moim życiu napisałem bardzo niewiele utworów tego typu, także chciałem spróbować swoich sił i to właściwie jest jedyny powód.
A tekst?
A to jest poezja Verlaine'a, którą bardzo lubi. Oczywiście napisałem to do oryginałów francuskich, nie do tłumaczenia. I myślę, że Verlaine jakoś tak w swojej takiej nostalgicznej atmosferze nadał charakter mojemu utworowi.
Słuchaliśmy fragmentu części zatytułowanej Miłość z oratorium Stworzenie Świata Krzysztofa Meyera z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Łukasza Borowicza wystąpiła Agnieszka Relis. Przez 10 dni w Poznaniu pod wodzą Cezarego Zycha odbywał się trzeci Barok Festiwal. Dyrektor na koncercie finałowym podzielił się następującymi refleksjami.
Czy jestem usatysfakcjonowany tym, co pokazali muzycy, których wybrałem i których skłoniłem czy namówiłem do wykonywania tych programów? Ogólnie rzecz biorąc tak, można powiedzieć, że niektórzy z nich dali się ponieść trochę może za bardzo swojej fantazji i swobodzie, jak Los Otros, którzy są zawsze fantastyczni i wspaniali, ale czasami już się nudziłem na ich koncertach. Nie do końca udało się nam zastępstwo za Marię Espadę. To była sytuacja nadzwyczajna, w związku z tym bracia Cepico przyjechali ze śpiewakiem, z którym występują w Hiszpanii, odnoszą z nim bardzo duże sukcesy. On nie wszystkim z nas się spodobał. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe koncerty, to mogę powiedzieć, że nie było takiego, którego nie słuchałbym z zainteresowaniem, z satysfakcją, a niektórych nawet z podziwem. I trudno byłoby mi wskazać taki jeden, który byłby wyraźnie gorszy od pozostałych. Mogę wskazać te, które wydały mi się szczególnie udane, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego, co się w tym roku wydarzyło w sensie artystycznym, ale jestem też bardzo, bardzo zadowolony z tego, co się wydarzyło w sensie społecznym, w sensie ludzkim. Bo to,
pełne sale.
Bo nie pamiętam, chociaż jak wiesz, od ponad 15 lat zajmuję się muzyką dawno w Poznaniu, nie widziałem jeszcze takiej publiczności. Można by ją porównać z publicznością z roku 2011, ale nie do końca, ponieważ wtedy wstęp na wszystkie koncerty był wolny, bezpłatny.
Już od pierwszego koncertu inauguracyjnego zetknęliśmy się z wiolami da gamba. Najpierw był to konsort wiol Le Voisin, potem był to zespół Los Otros, byli to także muzycy związani z innymi grupami jak Federike Heumann. Wydaje mi się, że panie, które przecież grają ze sobą w Le Voisin już wiele, wiele lat, potrafiły stworzyć trzy kapitalne koncerty. Panie z jednym partnerem w koncercie wiol.
No z pewnością to, co Andrzej pokazywali Chlewski na komplecie, można by rzec, Viol da Gamba, to coś, co zachwycało. Zachwycało dlatego, że już dwie panie, które znane są nam doskonale, pani Little i pani Napper, ten kwartet tworzył coś oryginalnego, coś nowego. To było inne opowiadanie wszelkich form muzycznych, które prezentowali. To była rozmowa czterech dusz myślących podobnie, a jednak bardzo różnie.
Panie z zespołu Le Voisin przygotowały opracowanie czterech pół roku Antonio Vivaldiego i mówiły o tym projekcie tak. To są opracowania, które niedawno ukończyłyśmy. Ten program uzupełniliśmy różnymi pieśniami ukazującymi różne pory roku. Postanowiłyśmy wraz z Suzy przetransponować ten utwór na cztery wiole i sprawiło nam to bardzo wiele radości. Myślę, że to wypadło bardzo dobrze. Ale to są bardzo trudne utwory dla skrzypka. Sądzę, że dla viol da gamba także. Oczywiście to bardzo wirtuozowska muzyka, ale w naszych aranżacjach podzieliłyśmy partię solową pomiędzy wszystkich członków konsortu. To też wszyscy mają bardzo trudne partie do zagrania. Każdy jednak ma również chwilę wytchnienia. Pracujecie, panie, z Suzy od wielu lat. Mówi się, że rozumiecie się bez słów. Czy to prawda? Tak, przecież współpracujemy wspólnie wiele lat. To po takim czasie bardzo proste. Gdy rozpoczyna się z kimś pracę, kogoś się nie zna, to zupełnie jest inna sprawa. A my nie mamy potrzeby przełamywania czasu i tracenia czasu na adaptację. My możemy powiedzieć o sobie, że rozumiemy się w lot po 30 latach wspólnego koncertowania. A kiedy wasz punkt widzenia na muzykę się różni, powoduje to dyskusję, pojawiają się argumenty. Oczywiście wtedy przedstawiamy nawzajem argumenty, podejmujemy dyskusję i to jest bardzo dobrze. A wasz zespół czterech wiol to są osoby, które mieszkają w Kanadzie. Tak, Melisande Corriveau mieszka w Montrealu, a Felix Dick w Toronto, ale często przyjeżdża do Montrealu. Et Félix, lui, habite à Toronto, mais il vient souvent à Montréal. Mieliśmy orkiestrę Les Ambassadeurs, bardzo młoda, bo dwuletnia, ale pokazała nam się w trzech różnych koncertach i wydaje mi się, że to był bardzo dobry punkt tego festiwalu. Mieliśmy orkiestrę, Wrocławską Orkiestrę Barokową, która po raz pierwszy w Polsce zaprezentowała szóstą symfonię Beethovena. I mieliśmy młodą orkiestrę Adama Banaszaka Lautunno.
I jeszcze mieliśmy Europejską Orkiestrę Barokową, European Union Baroque Orchestra. Największe wrażenie z pewnością robi orkiestra Les Ambassadeurs, dlatego że jest w składzie tej orkiestry wielu już bardzo rutynowanych muzyków, mimo młodego wieku. Jest to orkiestra, która dzięki bardzo ekspresyjnej, dynamicznej batucie, chociaż jej formalnie brak, Aleksisa Kosenko potrafi bardzo sprawnie realizować akompaniament, bądź wystąpić w roli zbiorowego solisty. Ma w składzie chyba osobę, która zrobiła największy postęp w dziedzinie sztuki instrumentalnej. Myślę tu o koncertmistrzyni Zefirze Walowej. No a o Aleksisie Kosence już nie trzeba mówić, bo to bardzo uznany, znakomity flecista. Być może czasami brakowało mi w niej pewnej spontaniczności, pewnego takiego ryzyka czy odrobiny szaleństwa, ale przy tak wielkiej, więcej niż poprawności, trudno wytykać jej błędy.
A co powiedział Aleksis Kosenko? Jesteśmy bardzo dumni z rozwoju naszej orkiestry, choć wiekowo przecież dopiero startujemy, mamy 2 lata. Narodziliśmy się w Polsce, w Paradyżu, dzięki Cezaremu Zychowi, który nam zaofiarował miejsce do pracy i tworzenia nowego projektu. Jesteśmy więc o rok i 3 miesiące starsi od mojej córki, a więc dopiero teraz tak się osadzamy i jesteśmy szczęśliwi, że możemy wkroczyć w taki okres dojrzałości. Rozpoczęliśmy nasz cykl koncertem Vivaldiego w Dreźnie. Płyta, którą nagraliśmy, została przyjęta bardzo dobrze, ma bardzo dobre recenzje. A teraz mamy płytę z Ramos, Sabine de Viel. Ten krążek robi furorę. Spotyka się z bardzo dobrymi ocenami. Otrzymał także już wiele nagród, jak Diapason d'Or. To wszystko powoduje, że dużo się mówi o L'Ambassadeur. Mieliśmy także bardzo dobre tournée koncertowe z dużym składem orkiestry i programem z tej płyty poświęconej Rameau. Zakończyliśmy je kilka dni temu. Graliśmy we Francji, Belgii, Holandii. Zakończyliśmy je w Operze Królewskiej w Wersalu. Występowaliśmy w kilku prestiżowych salach, jak Sala Gaveau czy Palais des Beaux-Arts w Brukseli. Pojawiliśmy się na kilku wielkich festiwalach. Oczywiście w naszych planach jest stały punkt powroty do Polski. słuchaliśmy Zefiry Walowej i orkiestry Les Ambassadeurs prowadzonej przez Aleksisa Kosenko. Obowiązkowym punktem na festiwalach Poznań Barok jest wizyta European Union Baroque Orchestra. Każdego roku od ponad 20 lat członkowie zespołu wyłaniani są na specjalnych przesłuchaniach. Również koncerty powierzane są wybitnym wykonawcom muzyki dawnej. W tym roku do Poznania przyjechali z włoskim skrzypkiem Stefano Montanarim. W orkiestrze UBO są młodzi ludzie, którzy są już profesjonalistami, ponieważ wywodzą się z różnych szkół muzyki dawnej, a więc mają już doświadczenie. Już od pierwszego momentu, kiedy podjęliśmy wspólnie pracę, zorientowałem się, że mamy do czynienia z indywidualnościami. A ten projekt dał mi wiele radości i wiele niespodzianek. Program tego koncertu obejmuje muzykę bardzo dobrze znanych kompozytorów. To Corelli, Vivaldi czy Scarlatti. Ale obok nich jest na przykład kompletnie nieznany Carlo Alessio Razzetti czy Antonio Maria Montanari, który bynajmniej nie jest moim przodkiem. Pracował i działał w Rzymie w czasach Corellego. Przez to mamy taką muzyczną kolekcję. Wykonywane przez nas utwory dają możliwość snucia świetnych opowieści, ponieważ muzyka musi opowiadać. Mamy więc w naszym programie tyle rzeczy do powiedzenia słuchaczom. Są to momentami bardzo żartobliwe chwile, ale można sobie wyobrazić lub po prostu coś opisać. Przed waszymi oczyma będą się przesuwać różnorodne obrazy, zupełnie jak klatki filmów różnobarwnych z bardzo ożywionymi opowieściami. Będą także barwy ciemniejsze i zabarwienia nieco smutniejsze. A więc my będziemy to wszystko opowiadać prezentowaną przez nas muzyką. Była to trzecia część z koncertu skrzypcowego F-moll Carlo Alessio Razzettiego. Wraz z European Union Baroque Orchestra grał Stefano Montanari. Na festiwalu pojawili się liczni soliści, jak śpiewacy Marc Maillon, Natasza Mirkowicz czy Andreas Dalin, a obok zespołu Arparla czy Forum Antiqua także na kilku koncertach zagrała flecistka Bolette Rydt, prezentując wraz ze swoim zespołem Alfa wprawdzie barokowe utwory, ale w zupełnie nowym ujęciu, jak choćby wariacje goldbergowskie Johanna Sebastiana Bacha na fletach, saksofonach i perkusji. Fragmentem tego koncertu żegnają dziś Państwa z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.